Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Storybox przedstawiają Christina Loren, Piękny gracz, w przekładzie Katarzyny Krawczyk. Czyta Magda Karel. Tytuł oryginału Beautiful Player. Copyright 2013 by Christina Hobbs and Loren Billings. Originally published by Gallery Books, a division of Simon & Schuster Incorporation. All rights reserved. Copyright for the Polish translation by Zysk and Spółka Wydawnictwo Poznań 2018. Piękny gracz ukazuje się nakładem Zysk i Spółka Wydawnictwa. Prolog. Znajdowaliśmy się w najbrzydszym mieszkaniu na Manhattanie i wcale nie dlatego, że mój mózg nie potrafił docenić sztuki. Te obrazy były obiektywnie okropne. Owłosiona noga wyrastająca z łodygi kwiatu. Usta z wylewającym się z nich spaghetti. Obok mnie mój najstarszy brat i tata nucili z namysłem, kiwając głowami, jakby rozumieli to, co widzą. Tylko dzięki mnie w ogóle posuwaliśmy się do przodu. Według niepisanego protokołu goście bankietu powinni najpierw obejrzeć obrazy, podziwiać sztukę, a dopiero potem zacząć zajadać roznoszone na tacach zakąski. Na samym końcu, nad potężnym kominkiem i między dwoma ostentacyjnie ozdobnymi kandelabrami, wisiał obraz przedstawiający podwójną helisę, czyli budowę cząsteczki DNA. A przez całe płótno biegł nadruk z cytatem z Tima Bartona: wszyscy wiemy, że romans międzygatunkowy jest dziwaczny. Roześmiałam się zachwycona i obróciłam do Jensena i taty. Ten jest dobry! Jensen westchnął. No tak, tobie się to podoba. Rzuciłam okiem na obraz i znów spojrzałam na brata. Tak! Dlatego, że jako jedyna rzecz na tej sali ma jakikolwiek sens. Brat spojrzał na ojca. Porozumieli się bez słów, jakby rodzic dał synowi nieme zezwolenie. Musimy porozmawiać z tobą na temat twojego stosunku do pracy. Dopiero po jakiejś minucie jego słowa, ton i zdecydowany wyraz twarzy dotarły do mojego mózgu. Jensen, powiedziałam, naprawdę musimy rozmawiać na takie tematy akurat tutaj? Tak, tutaj. Brat zmrużył zielone oczy. Po raz pierwszy od 2 miesięcy widzę cię poza laboratorium, kiedy nie śpisz lub nie połykasz posiłku. Często zauważałam, jak najbardziej wyraziste cechy moich rodziców, czujność, urok osobisty, ostrożność, impulsywność i motywacja, zostały równo i w stanie czystym rozdzielone pomiędzy ich 5 dzieci. W środku imprezy na Manhattanie na bitwę poszły czujność i motywacja. Jesteśmy na przyjęciu, Jens. Powinniśmy rozmawiać o cudowności sztuki. Odparłam ruchem ręki, wskazując ściany wykwintnie urządzonego salonu, i o najnowszych skandalach. Kompletnie nie orientowałam się w najnowszych plotkach i ta oznaka nieświadomości już oznaczała punkt dla mojego brata. Jens z trudem powstrzymał się, by nie wznieść oczu do góry. Tata podał mi przekąskę przypominającą skrzyżowanie ślimaka z herbatnikiem. Kiedy kelner odszedł, dyskretnie wsunęłam ją w serwetkę. Nowa sukienka gryzła mnie w skórę i żałowałam, że nie zadałam sobie trudu, by wypytać ludzi w laboratorium o te wyszczuplające cuda Spanksa, które postanowiłam nałożyć. Po pierwszym doświadczeniu uznałam, że to dzieło szatana albo faceta, który nie mieści się w dżinsy rozmiaru XS. Jesteś nie tylko inteligentna, mówił Jensen. Jesteś towarzyska, sympatyczna, ładna z ciebie dziewczyna, kobieta, prawiłam go niewyraźnie. Pochylił się, by naszej rozmowy nie podsłuchali przechodzący obok uczestnicy przyjęcia. Broń Boże, jeszcze ktoś z nowojorskiej socjety usłyszałby, jak strzela mi kazanie o tym, jak to powinnam być bardziej towarzysko-puszczalska. Nie rozumiem więc, dlaczego przez 3 dni, odkąd tu jesteśmy, wychodzimy tylko z moimi znajomymi. Uśmiechnęłam się do najstarszego brata i poddałam się fali wdzięczności za jego nadopiekuńczą czujność. Potem jednak wezbrała we mnie irytacja. Przypominało to dotknięcie rozgrzanego żelaza. Ostre ukłucie, a po nim tętniący długotrwały ból. Prawie już skończyłam studia, Jens. Potem będzie mnóstwo czasu na życie. To jest życie, odpowiedział naglącym tonem, otwierając szeroko oczy. Tu i teraz. W twoim wieku Ledwie udało mi się utrzymać jako taką średnią. Miałem tylko nadzieję, że w poniedziałek rano nie dopadnie mnie kac. Tata stał bez słowa obok niego. Puścił mimo uszu ostatnią uwagę, lecz przez cały czas kiwał głową, przyświadczając, jaka to ze mnie niedojda, że nie udzielam się towarzysko. Rzuciłam mu spojrzenie. I kto to mówi? Naukowiec pracoholik, który spędzał więcej czasu w laboratorium niż we własnym domu? Jednak on stał twardo z tym samym wyrazem twarzy, jaki przybierał, kiedy związek chemiczny, który według jego oczekiwań powinien być rozpuszczalny, tworzył w probówce nieapetyczny glut. Była to mina zdezorientowana i nieco może nawet urażona, tak dla zasady. Po tacie odziedziczyłam silną motywację, lecz on zawsze oczekiwał, że po mamie podejmę chociaż trochę uroku. Może dlatego, że jestem kobietą, a może według niego każde kolejne pokolenie powinno być lepsze od poprzedniego. Powinnam utrzymywać równowagę między pracą a życiem prywatnym. W dniu swoich 50. urodzin zaprosił mnie do swojego gabinetu i powiedział po prostu: ludzie są równie ważni jak nauka. Ucz się na moich błędach. Po czym zaczął przekładać papiery na biurku i wpatrywać się w swoje dłonie, aż w końcu znudzona wstałam i poszłam z powrotem do laboratorium. Najwyraźniej nie udało mu się. Wiem, że naciskam, szepnął Jensen. Odrobinę? Przytaknęłam. I wiem, że się wtrącam. Rzuciłam mu znaczące spojrzenie i odszepnęłam: jesteś moją osobistą Ateną Polias. Tyle, że nie jestem Grekiem i mam penisa. Staram się o tym nie pamiętać. Jensen westchnął, a tata wreszcie uznał, że powinien się włączyć. Obaj przyjechali mnie odwiedzić, a chociaż wydawało mi się to nieco dziwne, że wpadli w lutym, dotąd nie zastanawiałam się nad tym. Tata otoczył mnie ręką w pasie i uścisnął. Miał długie i szczupłe ramiona, jednak jego uścisk oplatał mnie jak bluszcz. Znacznie silniej, niż można by się spodziewać tego po mężczyźnie jego postury. Zix, jesteś dobrym dzieckiem. Uśmiechnęłam się na tę ojcowską wersję mowy motywacyjnej. Dzięki. Wiesz, że cię kochamy, dodał Jensen. Ja was też, na ogół. Jednak możesz uznać to za ingerowanie w twoje życie. Uzależniłaś się od pracy. Myślisz tylko o tym, żeby przyspieszyć swoją karierę. Być może i zawsze się wtrącam i próbuję cię ustawić życie. Może? Odcięłam się. Odkąd mama z tatą zdjęli mi dodatkowe kółka z roweru, całkowicie rządzisz moim życiem. To ty zdecydowałeś, kiedy wolno mi wracać po zmroku. A wtedy już nawet nie mieszkałeś w domu, Jens. Miałam 16 lat. Uspokoił mnie spojrzeniem. Przysięgam, że nie mam zamiaru ci mówić, co masz robić, tylko... Zamilkł na chwilę, jakby ktoś obok miał podsunąć mu zakończenie tego zdania. Proszenie Jensena o to, by przestał się wtrącać w moje życie, to tak jak proszenie człowieka, żeby na 10 minut przestał oddychać. Zadzwoń do kogoś. Do kogoś? Jensen, twoim zdaniem ja nie mam znajomych. To nie do końca prawda, ale jak uważasz, do kogo powinnam zadzwonić, żeby zacząć się udzielać towarzysko? Do innego magistranta, który tak samo zagrzebał się w badaniach po uszy? To inżynieria biomedyczna. Tutaj raczej trudno o ciągłe imprezki. Mój brat zamknął oczy, po czym otworzył i zapatrzył się w sufit, aż wreszcie chyba go olśniło. Uniósł brwi. Spojrzał na mnie z nadzieją, która napełniła jego spojrzenie nieodpartą braterską czułością. A Will? Wyrwałam tacie z ręki pełen kieliszek szampana i wychyliłam go jednym haustem. Jensen nie musiał powtarzać. Will Sumner był najlepszym przyjacielem na studiach, byłym praktykantem taty oraz obiektem moich nastoletnich fantazji. Podczas gdy ja zawsze byłam przyjazną, głupiutką, dziecinną siostrą, Will był geniuszem o uśmiechu łobuza, z kolczykiem w uchu i z niebieskimi oczami, którymi hipnotyzował każdą dziewczynę. Kiedy miałam 12 lat, Will był 19-latkiem i na święta przyjechał do nas na kilka dni z Jensenem. Był sprośny i fascynujący nawet wtedy, kiedy brzdąkał na swojej gitarze basowej z moim bratem i dla zabawy flirtował z moją młodszą siostrą Liv. Kiedy miałam 16 lat, on, jako świeżo upieczony absolwent, przyjechał do nas na lato i pracował dla ojca. Emanował z niego tak zwierzęcy seks, że chcąc stłumić ból, jaki sprawiało mi samo przebywanie w jego pobliżu, czym prędzej straciłam dziewictwo z niezgrabnym i gapowatym kolegą z klasy. Byłam przekonana, że moja siostra co najmniej się z nim całowała. Między mną a Willem była zbyt duża różnica wieku, ale za zamkniętymi drzwiami i w cichości własnego serca mogłam przed sobą przyznać, że Will Sumner był pierwszym chłopakiem, którego w ogóle miałam ochotę pocałować i pierwszym, przez którego wreszcie wsunęłam dłoń pod kołdrę, rozmyślając o nim w ciemności mojego pokoju. O tym szatańskim, frywolnym uśmieszku i włosach wciąż opadających na prawe oko. O jego gładkich, muskularnych przedramionach i opalonej skórze. O jego długich palcach, nawet o drobnej bliźnie na podbródku. W przeciwieństwie do moich kolegów rówieśników, których trudno było odróżnić po głosie, Will mówił głębokim, refleksyjnym tonem. Oczy miał cierpliwe i mądre. Ręce nie latały mu nerwowo na boki, lecz na ogół spoczywały głęboko w kieszeniach. Spoglądając na dziewczyny, oblizywał wargi i wypowiadał spokojne, zdecydowane komentarze dotyczące piersi, nóg i języków. Zamrugałam i spojrzałam na Jensena. Nie mam już 16 lat, lecz 24, a Will 31. Widziałam go 4 lata temu na niefortunnym ślubie Jensena. Jego łagodny, charyzmatyczny uśmiech tylko zyskał na intensywności. Z fascynacją przyglądałam się, kiedy Will wślizgnął się do szatni z dwiema druhnami mojej bratowej. Zadzwoń do niego, naciskał Jensen, przerywając moje wspomnienia. On potrafi zrównoważyć pracę i życie. Jest stąd. To dobry facet. Po prostu zacznij trochę wychodzić, dobrze? On się tobą zajmie. Próbowałam zignorować dreszcze, które przebiegły mi po skórze na słowa starszego brata. Nie byłam pewna, jak Will miałby się mną zająć i czego bym chciała. Czy ma być dla mnie tylko przyjacielem brata i pomóc trochę oderwać się od pracy? Czy chciałabym spojrzeć na obiekt moich najbardziej wyuzdanych fantazji już jako dorosła kobieta? Hanno, ponaglił tata. Słyszałaś, co mówi twój brat? Minął nas kelner z tacą. Wymieniłam mój pusty kieliszek na pełen bąbelków. Słyszałam. Zadzwonię do Willa.